A Panu Bogu.
Serdecznie witam Was, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękując naszemu żywemu, świętemu Bogu za Jego cudowną łaskę, za wspaniały pokój, za radość, za moc i za to, że możemy się spotkać przed Jego świętym obliczem, aby wspólnie, ponownie uginać kolana przed Bożym Majestatem, podnosić głos modlitwy do żywego Boga, śpiewać pieśni dla Bożej chwały, słuchać Bożego świętego Słowa. Apostoł Piotr powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, że on przez ciągłe przypominanie pewnych tych praw biblijnych, tej nauki ewangelicznej, pragnie utrzymać prawe umysły w takiej przytomności, otwartości na Boże działanie, na Bożą łaskę, na cudowny Boży pokój. I ja dzisiaj też chciałbym nawiązać do pewnego nauczania Bożego Świętego Słowa. Może jest to związane z tym, że aktualnie tak cały tak zwany świat chrześcijański przygotowuje się do świąt, które mają się odbyć za tydzień. W jaki sposób kultywuje te wydarzenia? W różny sposób. Myślę, że nie chodzi o to, aby w tej chwili punktować i pokazywać błędy, ale aby sięgnąć do Bożego Świętego Słowa i zobaczyć, co Biblia nam mówi, co Boże Słowo nas naucza, w jaki sposób Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa nas też prowadzi w tym temacie. Jako ludzie wierzący zdajemy sobie sprawę, że każdy dzień naszego życia, każda chwila naszego pielgrzymowania przed obliczem naszego Boga, ona powinna być ciągłej takiej łączności, społeczności z Bogiem, z jednej strony odbierając od Boga Bożą łaskę, Boże błogosławieństwa, a z drugiej strony tak jakby w dowód wdzięczności Panu Bogu prowadzą czyste i święte życie przed Jego obliczem, które jest skuteczną, najlepszą chwałą, która jest miła dla Jego świętego Bożego Majestatu. Może otwórzmy sobie pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Ja przeczytam 2 wersety. Chciałbym zatrzymać się, czy takim główną myślą będzie to ostatnie zdanie tego 7 wersetu. Przeczytamy sobie 6 i 7 werset. 5 rozdziału, 1 listu męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian. Apostoł Paweł pisze tak. Nie macie się czym chlubić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Apostoł Paweł tak jakby kończy to swoje nauczanie, to swoją myśl takim stwierdzeniem, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Wiele innych przykładów, tutaj zamiast słowa Wielkanoc jest użyte Pascha. Na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. To miejsce bardzo wyraźnie nawiązuje i apostoł Paweł tym zdaniem nawiązuje do pewnego wydarzenia, którego wszyscy dokładnie znamy. Znamy historię narodu izraelskiego, który znajdował się w niewoli egipskiej. Znamy, w jaki sposób Pan Bóg wyprowadził ten naród przez, używając do tego męża swojego, Mojżesza, Arona. Wiemy o tej paschalnej ofierze, która była uczyniona, o tym baranku, o tej krwi, którą okropiono od drzwi każdego domu Izraelity. Dzięki temu był zachowany ten dom od tragedii, która się wydarzyła, a zarazem było to przygotowanie do tego, aby później pod wpływem potężnej dłoni Boga wyjść z Egiptu, z tej strasznej niewoli. Kiedy sięgniemy do tego miejsca Pisma Świętego, to zauważymy, że apostoł Paweł i cały ten rozdział 5 jest takim tematem nauczania o czystości, o takim zupełnym poddaniu, oddaniu się woli Bożej. I wśród tego tematu nauczania o czystości, o szlachetności życia przed obliczem najwyższego żywego Boga, apostoł Paweł tak jakby przypomina i mówi, ale na naszą Wielkanoc, ale na naszą Paschę został, jako baranek został ofiarowany Jezus Chrystus. Na tą Paschę starotestamentową był zabity baranek. na nową, na naszą Paskę, na naszą Wielkanoc, nasze odkupienie, nasze wyprowadzenie z tej niewoli grzechu, Babilonu, nieszczęścia i błędu został ofiarowany, czy został złożony, czy oddał swoje życie sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. I dzięki Jego przelanej krwi i mocy zmartwychwstania, siła Bożego ożywienia, uświęcenia, ona przeniknęła i ożywiła nasze serca. I dzisiaj stoimy przed Jego świętym obliczem jako dzieci, jako bracia, jako siostry, przed Jego świętym Bożym majestatem. I chwała naszemu Panu Bogu, że Boża łaska, Boża miłość i miłosierdzie, ona sprowadziła i wprowadziła nas w tą bliską społeczność z Bogiem. Za to zapłacił najwyższą cenę nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. On oddał swoje życie, On przelał swoją świętą krew, abyśmy mogli stanąć przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Kiedy sięgniemy do innego miejsca Pisma Świętego, a mianowicie 11 rozdziału tego samego listu i 26 werset, apostoł Paweł w tym miejscu, pisząc o sposobie podejściu, przygotowania się do tego, aby spożyć, być uczestnikiem Wieczerzy Pańskiej, w 26 wersecie 11 rozdziału pisze tak: albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. To miejsce Pisma Świętego tak jakby połączy, wiąże dwie sprawy, a mianowicie obchodzenie Wieczerzy Pańskiej i skłania nas do tematu, który powinien być zwiastowany, głoszony, opowiadany wtedy, kiedy stajemy się uczestnikami stołu Pańskiego. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie to definiuje. Wtedy, kiedy jecie, kiedy spożywacie z tego kielicha i z tego chleba, śmierć Pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Opowiadajcie, przypominajcie, żyjcie tematem tego wielkiego odkupienia, które zostało za nas uczynione, abyśmy przez to mogli widzieć ciągle tą wyciągniętą dłoń naszego Boga i potężną miłość naszego Ojca skierowane do naszego życia. To miejsce Pisma Świętego tak jakby wyraźnie nam przekazuje, chrześcijanom, że o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, o Jego ofierze nie należy przypominać sobie tylko raz w roku, ale tak naprawdę to miejsce mówi zawsze, kiedy przypominacie, kiedy stajecie się uczestnikami stołu Pańskiego, śmierć Pańską zwiastujcie. Kiedy sięgniemy w inne miejsce Pisma Świętego, one nam pokazują, tak jakby odnawiają nam pewną prawdę. Naród izraelski, który miał obietnicę wspaniałego życia na tej ziemi, on miał wiele dat wyznaczonych, w których Bóg oczekiwał od niego, aby te daty były poświęcone w takim lub innym wymiarze, w tej wdzięczności dla żywego Boga za Jego błogosławieństwo, za Jego plony, za Jego dobrość, za zdrowie, za prowadzenie. Kiedy sięgamy do Nowego Testamentu, szczególnie przy nauczaniu dotyczącego sabatu, Pan Jezus tak bardzo wyraźnie nam pokazał, tak by rozciągnął, tak by pokazał nową rzeczywistość, nowe wartości, które nie obiecują nam raju na tej ziemi, ale wprowadzają nas do otwartych bram Królestwa Bożego. I Słowo Boże obliguje nas, że sabatem, Wielkanocą, Paschą i innym wydarzeniem biblijnym my powinniśmy żyć przez cały rok, codziennie oddając chwałę Bogu, codziennie uświęcając się przed Jego świętym obliczem, codziennie wywyższając to cudowne, potężne, święte Boże imię. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w tym 5 rozdziale, on do czegoś nawiązał, kiedy mówił: albowiem na naszą Wielkanoc, na naszą Paschę, jako baranek został ofiarowany Pan Jezus Chrystus. A mianowicie on mówi o tym, aby życie chrześcijanina było tak jakby wyrzucone, usunięte życia chrześcijanina stary kwas. W tym przypadku apostoł Paweł, mówiąc o starym kwasie, mówi o pewnych bardzo istotnych wydarzeniach. A mianowicie, kiedy przeczytamy 8 werset tego samego rozdziału, mąż Boży apostoł Paweł mówi tak: obchodźmy wieś święto nie w starym kwasie, w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie nam pokazuje, bardzo jednoznacznie łączy Paschę, Wielkanoc, święto śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z takim oczyszczonym, czystym sercem swego życia. I mówi, nie możecie mówić, nie możecie wspominać, nie możecie żyć tym wielkim wydarzeniem, jeżeli w waszych sercach będzie ten stary kwas, kwas złości i kwas przewrotności. I w to miejsce powinno być wprowadzone coś nowego. Lecz apostoł Paweł mówi, lecz żyjcie w przaśnikach szczerości i prawdy. I tego oczekuje od nas Pan. I kiedy jeszcze raz powiem, czytamy ten piąty rozdział, możemy zauważyć, że apostoł Paweł nie wyeksponował to, że na naszą Paskę, na naszą Wielkanoc został ofiarowany Jezus Chrystus, tylko skupił, że właśnie to wydarzenie, ono powinno całkowicie przemienić nasze serca, nasze życie. Wskazał nam tak bardzo wyraźnie, że ten stary kwas złości, przewrotności, on powinien być usunięty z naszego życia, a w to miejsce ten przaśnik szczerości, ten przaśnik prawdy powinien wyposażyć codzienne życie i pielgrzymowanie przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Marka, Pan Jezus też, nawiązując do kwasu, który nie miał prawa i nie miał takiego prawa, by przebywać w domu Izraelity wtedy, kiedy była obchodzona Pascha. W Nowym Testamencie, kiedy sięgamy, Pan Jezus sobie życzy, aby ten kwas, o którym za chwileczkę przeczytamy, on nigdy nie znajdował się w życiu chrześcijanina w każdym dniu jego roku, nie tylko w wyznaczonym jednym dniu, dwóch lub trzech, ale każdy dzień powinien być dniem pozbawiony tego kwasu, czyli powinien być przaśne w tej prawdzie i szczerości przed obliczem najwyższego Boga. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 15 werset mówi tak. I nakazał im, mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Można zadać sobie pytanie, o czym Pan Jezus miał, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił o kwasie faryzeusza, kiedy mówił o kwasie Heroda. I akurat w przypadku kwasu faryzeusza w Ewangelii świętego Łukasza Pan Jezus bardzo wyraźnie precyzuje, czym jest kwas faryzejski. A mianowicie 12 rozdział i 1 werset. A gdy się zgromadziły niezliczone rzeszy ludów, tak iż się nawzajem deptali, zaczął mówić najpierw do uczni swoich. Szczęście się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Kwas faryzejski, kwas faryzeusza, to jest po prostu obłuda. I Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie do swoich uczni. Szczęście się, aby w waszym życiu, w waszym sercu, w waszym postępowaniu nie przejawił się kwas faryzeuszów. To znaczy obłuda, to znaczy nieszczerość, to znaczy dwulicowość, ale abyście byli otwarci na cudowne Boże święte działanie. Kiedy sięgniemy do kwasu herodowego, i akurat ja taki wyciągam sobie wniosek, nie przeczytałem to bezpośrednio z Bożego Świętego Słowa, ale przyglądając się charakterystyce Heroda i rodu Herodów, możemy zauważyć, że ich cechowała próżność i pycha. To było czymś, co cechowało ten ród i Heroda. Próżność i pycha było czymś, co kierowało ich postępowaniem, działaniem i podejmowanych decyzjami. I Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, szczęście się w tym moim zrozumieniu tej próżności, szczęście się pychy, dlatego że Bóg się pysznym sprzedziwia, a pokornym swoją łaskę daje. Dlatego, drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, że to nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, ono tak bardzo wyraźnie wskazuje, kiedy wspomina apostoł Paweł o Pasce, o Wielkanocy tego Nowego Testamentu, on wskazuje na ofiarę Jezusa Chrystusa, która rozciąga się na każdy dzień naszego życia i każdy dzień naszego pielgrzymowania powinno być niczym innym, ale taką gotowością poruszania i oddania się w ręce najwyższego, żywego Boga. dzisiaj w tym świecie tak zwanym chrześcijańskim możemy zauważyć, że te święta urosły i czy zostały ubrane, czy zostały w jakiś sposób ubogacone, czy nie wiem jakiego słowa określić, różnymi praktykami, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, z Biblią, z Bożą prawdą, a wręcz przeciwnie, są nastawione na rzeczy, które się nie podobają żywemu, świętemu Bogu. A mianowicie te święta charakteryzują się takim obyczajem w tym świecie katolickim, gdzie niesie się pewne potrawy do kościoła, aby je święcić. Po prostu, aby je poświęcić dla bałwochwalstwa, poświęcić dla bałwanów. Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie pokazuje i jednoznacznie uczy, nawet w momencie, kiedy przeczytamy sobie Dzieje Apostolskie, apostołowie zwracają uwagę, aby człowiek wierzący był zachowany od rzeczy, które są ofiarowane, czyli składane dla bałwanów. A mianowicie 21 rozdział Dziejów Apostolskich, Słowo Boże w 25 wersecie mówi tak. Co zaś się tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. Proszę zwrócić uwagę tymi głównymi myślami, które zostały skierowane do pogan, do tych, którzy uwierzyli z narodów pogańskich. Apostołowie w tym miejscu poruszają rzecz bardzo istotną. Po pierwsze, aby wystrzegać się rzeczy ofiarowane bałwanom. Po drugie, bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi i krwi tego, co zadławione i nierządu. Gdy tak głęboko przeanalizujemy ten cytat Pisma Świętego, on ponownie nas wraca do listu do Koryntian, do tego 5 rozdziału, gdzie apostoł Paweł dotyka czystości życia i pielgrzymowania przed obliczem najwyższego Boga. Ten 25 werset tego zalecenia apostolskiego, one ponownie dotykają czystości naszego ciała i czystości naszego pielgrzymowania przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Ja wyciągnąłem sobie dzisiaj z internetu taką krótką informację dotyczącą tego święcenia. Można zadać pytanie, dlaczego, bracie, mówisz o tym, skoro stoisz przed ludźmi wierzącymi? Mówię dlatego, że wiem, że wielu z was, nie całe wasze rodziny są wierzące, nie całe rodziny wasze są zbawione i na pewno w tych dniach spotkacie się z tym, że tak określę, problemem, z tą sytuacją, która gdzieś tam towarzyszy w waszych domach. I Słowo Boże, przepraszam, i w encyklopedii taki króciutki wyrywek wyciągnąłem, żeby pokazać, dlaczego ja to nazywam bałwochwalstwem i mówi w ten sposób. Początkowo święcono tylko chlebową figurkę baranka, potem dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Zestaw pokarmów zmieniał się, ograniczono ich ilość, aż pozostało tylko 7. Chleb symbolizuje ciało Chrystusa, jajko odradzające się życie, sól oczyszczenie samo sedno istnienia i prawdy, ser symbol zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, chrzan siła i tężczyzna fizyczna, wędliny miały zapewnić zdrowie, dostatek oraz płodność, ciasto symbol umiejętności doskonałości. Koszyczek przykryty białą serwetką i ozdobiony buszpanem symbolizuje radość, którą trzeba się dzielić. Dawny zwyczaj nakazywał powracającym ze święconymi potrawami obejście domu 3 razy zgodnie ze wskazówkami zegara, co miało wypędzić złe moce z gospodarstwa. To jest tylko taki króciutki urywek, drodzy, który wyciągnąłem. Na ten temat jest bardzo, bardzo wiele w internecie każdy może wejść sobie, sprawdzić, zobaczyć, jak to naprawdę jest podłoże pogańskie, podłoże kultu bałwochwalczego, które odprowadza od żywego, świętego Boga. Jeżeli chcielibyśmy przenieść i porównać tą nową testamentową paschę i starotestamentową paschę pod względem pokarmu, spożywania posiłku, to proszę zwrócić uwagę, jaka jest zupełna odwrotność. W Starym Testamencie, kiedy spożywano baranka paschalnego, czyniono to stojąc, przypasane biodra, w pośpiechu, szykując się do wyjścia. Nie było zwrócone całe sedno na spożywanie, jedzenie i rozjadanie się na tym miejscu. Było to pewien obraz, symbol, znaczenie, że on wyprowadzi to spożycie z takim przygotowaniem do wyprowadzenia z Egiptu. Dzisiaj możemy zauważyć, że święta przede wszystkim charakteryzują się uginającymi się stołami przed potrawami, biesiadowaniem i różnych innych rzeczy. Nigdzie nie znajdziemy najmniejszej wskazówki, która by usprawiedliwiała takie podejście do sytuacji, która dzisiaj istnieje. Więc proszę zwrócić uwagę, że tak bardzo ważne jest, abyśmy umieli odgraniczyć, zrozumieć, że pewne prawdy biblijne, one dotyczą naszego serca, one dotyczą naszego działania i musimy do nich się dostosować. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy na to zwrócili szczególną uwagę, pamiętając o nas, że nasza Pascha, nasza Wielkanoc, ona zamyka się w śmierci Jezusa Chrystusa i wyprowadzenia nas z niewoli grzechu, bezbożności, bezprawia i wprowadzenie na tą drogę prowadzącą do Królestwa Bożego, do bram Bożej świętości, Bożej łaski i Bożego niebiańskiego pokoju. Proszę zwrócić uwagę, że sama Pascha, czy to ten Wielkanoc w tym liście do Koryntian, ona jest tak bardzo wyraźnie tak powiązana z nauczaniem o czystości życia, tak jakby chciał nam Pan Bóg przypomnąć, skoro za to, abyście wy byli szczęśliwi i zbawieni, Chrystus oddał swoje życie, Chrystus przelał swoją świętą krew, to jakim wyście wy powinni być w tym czystym pielgrzymowaniu przed obliczem naszego najwyższego żywego Boga. To zostało powiązane nie z datą, nie z konkretną uroczystością, ale z życiem, z świętością, z czystością, z takim całkowitym tym pielgrzymowaniem, poruczeniem, oddaniem się, jeszcze raz powtórzę, w ręce naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. I to jest tak bardzo istotne. Kiedy czytamy objawienie świętego Jana, znowu tam jeden z zarzutów do jednego z aniołów zboru było właśnie to, że pozwolił, aby pewna kobieta nauczała i wprowadzała i między innymi akceptowane zostało to, aby spożywać posiłki bałwanom ofiarowane. Drodzy, to jest przestępstwo wobec Bożego prawa. My musimy pamiętać, że i w tym Bóg oczekuje od nas tej zupełnej czystości i otwartości przed obliczem najwyższego Boga. Można i swego czasu słyszałem takie stwierdzenie, ale bracie Romanie, każda modlitwa przed obiadem poświęca pokarm. I się zgadzamy, i tak jest napisane. I ten pokarm służy nam dla błogosławieństwa. Ten pokarm służy nam dla naszego odżywiania i normalnego funkcjonowania. Ale to nie ma nic wspólnego z tymi rzeczami, które są ofiarowane bałwanom. Dlatego, że Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje o pewnym rozgraniczeniu tego, co nie powinno się robić, a to, co powinno się robić. Na przykład jest takie wspaniałe miejsce Pisma Świętego mówiące o potężnej ochronie żywego Boga. Słowo Boże mówi, że nawet gdyby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Czy oznacza, że ja mam wziąć cjanek, pomodlić się i go spożyć? Chyba wszyscy powiemy, że to byłoby kuszenie Pana Boga, a efekt był taki, że padłbym trupem. Nie oznacza, że należy naciągać pewne miejsca Pisma Świętego, dlatego że tak mi to się chce. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że i były takie wydarzenia i myślę, że znamy takie świadectwa, kiedy ten, który nie był w ogóle świadomy, dlatego że był człowiekiem wierzącym, inni chcieli go zgładzić, podawali mu truciznę i ten nieświadomy rzeczy, modląc się, spożywał i ta trucizna nie działała na niego. Ale to nie oznacza, że mam kusić Pana Boga i żarty sobie robić z Bożej siły i Bożej mocy modlitwy. Dokładnie tak samo i w tych rzeczach. Kiedy jestem świadomy i wiem, że zostało to bałwanom ofiarowane, zostało złożone dla bałwanów i Biblia mi mówi, abym tego nie spożywał, to niech ja nie będę taki odważny, nie będę kusił Pana Boga i będę modlił się, aby Bóg zachował mi od tego, abym był szczęśliwy, zdrowy i posłużyło mi to jak najlepiej. To jest kuszenie żywego, świętego Boga. To jest odchodzenie od Bożych praw, od Bożego nauczania, od Bożego oczekiwania i Bożej łaski. I stąd apostoł Paweł, kiedy mówi o tej Pasce, mówi o Wielkanocy, on wiąże to z czystością, świętością i pełnym posłuszeństwie dla Bożej prawdy, dla Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego, drodzy, ja nie chciałbym powiedzieć, ja chciałbym być dobrze zrozumiany, że za tydzień nie wolno wspomnieć o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, że nie można zaśpiewać o śmierci Pana Jezusa, że nie można sięgnąć do miejsc Pisma Świętego mówiące o śmierci Pana Jezusa. Nie. Na pewno nie jest w tym nic złego, kiedy będziemy mówić i rozmawiać o tym, ale Słowo Boże nie pokazuje, nie akcentuje, nie podkreśla najwyższą wartość tego dnia, ale podkreśla wartość mojej i Twojej społeczności żywym Bogiem, która nie tylko ma być w kwietniu, ale przez 12 dni, 12 miesięcy każdego roku, które Bóg nam daje dla naszego życia i pielgrzymowania przed obliczem najwyższego Boga. Chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego, będąc wobec Was zupełnie szczerzy i to, co Słowo Boże mówi. A mianowicie 14 rozdział listu męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian, 5 i 6 werset. To miejsce Pisma Świętego pisze nam i czegoś nas też, coś nam przypomina. A mianowicie, może do 9. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj, że każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z Was dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ja myślę, że czasami tak bardzo szybciutko przestrzegamy ten 6 werset jako usprawiedliwienie wszystkiego, co robimy, wszystkiego, co akceptujemy, bo przecież Boże Święte Słowo mówi, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Ale chciałbym, aby po tym przestrzeganiu 6 wersecie każdy nas zwrócił uwagę na ten 7, 8 i 9 werset. I jeżeli w takim duchu tego 7, 8, 9 wersetu, w takim połączeniu z Bogiem, z tą świadomością odpowiedzialności żyjącego Chrystusa w Tobie, przestrzegasz tego dnia, użyję takiego stwierdzenia, niech Cię Bóg błogosławi. Dlatego, że Słowo Boże mówi, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Więc jeżeli nie żyję dla siebie, żyję dla Chrystusa, a jeżeli żyję dla Chrystusa, to żyję nauką Jezusa Chrystusa. Jeżeli żyję dla Chrystusa, to Chrystus we mnie mieszka, króluje. On wypełnia mnie swoją łaską i pokojem. I dalej apostoł Paweł tak mówi bardzo wyraźnie, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I chciałbym, aby w tym kontekście 6 wersetu przypomnę sobie to stwierdzenie i zadać sobie pytanie, czy żyję dla mego Pana. To jest tak istotne i tak ważne. Nie chciałbym, drodzy umiłowani, głębiej dalej wnikać w pewne inne obrządki, które są kontynuowane, z którymi się gdzieś tam zderzamy, żyjąc w tym świecie, ale chciałbym, drodzy umiłowani, abyśmy zrozumieli, że Pascha, Wielkanoc w Nowym Testamencie to nie jest data, to jest społeczność z Bogiem, to jest cudowne relacje społeczności z Bogiem, to jest doświadczanie Bożej łaski, Bożego Królestwa, to jest pielgrzymka do otwartych bram nieba i tam zakończy się dzieło ułaskawienia, bo znajdzie się, bo zostałeś ukorowany tym ułaskawionym, tym Bożym zbawieniem, Bożą łaską i Bożym pokojem. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Na to, co jest tak bardzo ważne, że to, co nas otacza w tym świecie, tak wiele rzeczy nie ma nic wspólnego z Bogiem. Tak wiele rzeczy jest wyraźnie adresowane w kierunku szatana, zabłądzenia, nieprawości, a w niektórych też i okultyzmu. Bo jak nazwać to trzykrotne chodzenie wokół domu po to, że to przechodzenie z tym święconym spowoduje, że złe siły ciemności opuszczą to domostwo. Myślę, że moglibyśmy wiele innych rzeczy jeszcze mówić, ale chciałbym nas jako ludzi wierzących zmobilizować do takiej serdecznej i szczerej, otwartej modlitwy, takiej wdzięczności dla naszego Boga, że na naszą Paschę, na naszą ofiarę, na naszą Wielkanoc był ofiarowany nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, żyje i wyciągając swoje dłonie udziela swego pokoju, radości i mocy i pozwala nam, abyśmy się stali dziećmi najwyższego, żywego, świętego Boga. My skłonimy nasze kolana i tak serdecznie podziękujemy Panu za Jego ofiarę, za przelaną krew, za zmartwychwstanie i za Jego obecność w naszym zgromadzeniu. Amen.
Drogi łaskawy Boże, najwyższy kapłanie, serdecznie i z głębi naszego serca dziękujemy Tobie, uwielbiamy, wywyższamy i oddajemy chętnie.